Panie, dziękuję Ci za to, że możemy Ciebie słuchać, że możemy być blisko Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje wybranie, za Twoją łaskę, którą nam darowałeś. Dziękuję Ci, Panie, że adoptowałeś nas na swoje dzieci, że nazywamy się Twoimi synami i córkami. Dziękuję Ci, Panie, że nie tylko mamy taką nazwę, nie tylko tak się nazywamy, ale rzeczywiście nimi jesteśmy. Troszczysz się o nas, dajesz nam wszystko, co jest nam potrzebne. Panie, dziękuję Ci za to i proszę, żebyśmy umieli Ciebie słuchać, ale nie tylko słuchać, ale też wykonywać to, co Ty chcesz. Spraw, Panie, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale wykonawcami tego, co Ty chcesz, Panie. Jako dobrzy uczniowie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiejszy temat, taki związany trochę z przysłowiem polskim, to jest jak trwoga, to do Boga. Jak trwoga, to do Boga. Fragmentem przewodnim naszego rozważania będzie fragment zapisany w pierwszym liście do Tesaloniczan. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 1 do 8 wersetu. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Temat, który zwrócił moją uwagę, właśnie można tak zatytułować, jak trwoga, to do Boga. Nie będę szczegółowo analizował tego fragmentu, który przed chwilą przeczytałem, ale ponieważ pracuję w firmie, która zajmuje się oponami i produkujemy, no naprawdę myślę, że dobre opony, tak jak patrzę od wewnątrz, jak to się dzieje, to przykłada się bardzo wielką wagę do bezpieczeństwa. I dostałem w swoje ręce, dostaliśmy takie statystyki dotyczące wypadków. Ale o tym za chwileczkę. Na Alfie, na kursie Alfa, który prowadzę, przykładem takiego działania, jak trwoga to do Boga, jest przykład ateisty, który wszedł w górach i poślizgnął się na jakiejś ścieżce i spadł. Spadał, ale ostatnimi siłami złapał się wystającej gałęzi i tak zwisając, chociaż był ateistą, zawołał: Boże, jeśli tam jesteś, to uratuj mnie. I ku swojemu zaskoczeniu słyszał: jestem, uratuję cię, tylko musisz puścić się tej gałęzi. Tak ateista po chwili pomyślał i mówi: a jest tam może ktoś jeszcze? Czasami Bóg daje nam taką odpowiedź, której się nie spodziewamy, której chcielibyśmy coś innego usłyszeć od Boga, niż nam się wydaje. I temat ten, który dzisiaj chciałbym poruszyć, jest... Nie umawialiśmy się tutaj z bratem, który rozpoczynał nasze nabożeństwo, dotyczące trochę bezpieczeństwa. Ale ja będę chciał pokazać wam takie zależności, które są troszkę przerażające. I przełożyć to może troszkę na chrześcijaństwo. To są dane z 2010 roku. I w 2010 roku na świecie w wypadkach samochodowych zginęło tyle osób. 1 300 000 osób. To jest dane szacunkowe. Kiedy tak sobie pomyślałem, to jest 7 miast wielkości Olsztyna. Nie wiem, ile Mogiżysko, myślę, że około 30 000. To tak szybko licząc, to jest 40 miast takich jak Giżycko. Jeden rok, tylko wypadki. Niesamowita ilość. Ogromna, ogromna ilość. Kiedy podzielimy to na ilość dni w roku, to statystycznie średnio daje to 3 500 osób dziennie. To jest taka już nawet nie najmniejsza miejscowość gminna w Polsce, która by po prostu zginęła. Tygodniowo w drodze do pracy ginie mniej więcej 7,5 tysiąca osób. To jest zaskakujące, to uświadamia nam pewne zagrożenia, jakie są wokół nas, ale dalsze dane są bardzo, bardzo ciekawe. 93% wszystkich wypadków wystąpiło z tak zwanego czynnika ludzkiego. 93% tak zwany czynnik ludzki i najczęstszym powodem to jest zmęczenie, nadmierna prędkość, czyli brawura, gadżety, czyli na przykład telefony komórkowe, obsługa GPS-u, obsługa radia oraz alkohol. To są najczęstsze przyczyny wypadków. Kolejne statystyki mówią o tym, że 76% wypadków powodują mężczyźni, 24% powodują kobiety. Tak się zastanawiałem, być może to jest spowodowane tym, że chyba jednak nadal kierowców mężczyzn jest więcej. Może w Polsce to już jest porówno, ale jeśli bierzemy cały świat, to myślę, że kierowców mężczyzn jest więcej. Stąd może być troszkę więcej procent tych, które sprawców wypadków jako mężczyźni, ale myślę, że aż tyle nie. Kobiety chyba jeżdżą troszkę bardziej ostrożnie, trochę bardziej zachowawczo, mniej dynamicznie, co czasami nas, mężczyzn, troszkę irytuje, ale widać w statystykach, że jednak to ma jakiś sens. Te dane mnie mocno nie zaszokowały. Zdziwiły mnie tylko ich ogrom, ale inna rzecz, która mnie zdziwiła i zaszokowała, to były następujące dane. Jeśli popatrzymy sobie na pogodę, to 30% i mamy 70%. 30% wypadków dzieje się na mokrych nawierzchniach, 70% na suchych. 30% wtedy, kiedy pada, jest mokro, 70% wtedy, kiedy nie pada, jest sucho. Dzień czy noc? Jest 36% i 64%. 36% w nocy, 64% w dzień. Popatrzmy na teren. Mamy znowu 33,5%, 66,5%. Niezabudowane czy zabudowane? Zabudowane. W niezabudowanym terenie 33,5% mamy wypadków, natomiast 66,5% mamy w terenie zabudowanym. I na drogi. Jak są drogi? Mamy 25-75. Albo na zakrętach, albo na prostych odcinkach. Dokładnie. 25% wypadków dzieje się na zakrętach. 75% na prostych odcinkach drogi. I te dane mnie bardzo zaskoczyły. Bo zazwyczaj, kiedy jadę i widzę wypadki, to zazwyczaj gdzieś tam jest zakręt, ktoś wypadł z zakrętu, ale jednak kiedy popatrzymy na statystyki, to tak się dzieje, że 25% na zakrętach, 75% na prostych odcinkach drogi. Jeśli podsumujemy, to statystycznie najczęściej do wypadku dochodzi w słoneczny dzień, na terenie zabudowanym, na prostym odcinku drogi. Dziwicie się? Ja byłem bardzo zdziwiony, że w słoneczny dzień, w terenie zabudowanym i na prostym odcinku drogi zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Przecież można by powiedzieć, warunki są wyśmienite. Sucha droga, nie pada, prosta droga, dzień, wszystko widać, teren zabudowany, więc prędkości nie powinny być jakieś wielkie. Nie powinniśmy jechać jakoś tam bardzo szybko. Tak, mamy ograniczenie do 50 km na godzinę, więc właśnie te pozornie bardzo dobre warunki, prosta droga, słonecznie, wszystko widać, dzień. Wydaje się, że są najbardziej one zdradliwe. Że właśnie takie warunki wydają nam się bardzo dobre i one są najbardziej zdradliwe. Dlaczego? Bo wtedy czujemy, że raczej nic nam nie grozi. Bo w takich warunkach czujemy się raczej bezproblemowo. Wtedy zaczynamy rozmawiać przez telefon, wtedy zaczynamy bawić się GPS-em, wtedy czujemy, że jesteśmy zdolni do wyzwań. W takich warunkach czujemy się raczej bezpiecznie, bezproblemowo. I właśnie przez to złudzenie, że jest bezpiecznie, popełniamy błędy. Wtedy nawet jak ktoś szybko jedzie, to mówimy, raczej zwracamy uwagę na samochód, na to, co potrafi. Natomiast kiedy zobaczymy człowieka na śliskiej drodze, który jedzie szybko, to pukamy się w czoło, mówimy, jakiś wariat. No właśnie, dziwne, ale wystarczy jechać, kiedy są opady śniegu, kiedy jest ślisko na drodze, to jakoś tak od razu widać, jak ostrożnie jeżdżą kierowcy. I to jest ciekawe, że kiedy jest bardzo zła pogoda, to wypadków, stłuczek jest więcej, ale wypadków śmiertelnych jest zdecydowanie mniej. Dlaczego? Dlatego, że kierowcy zdają sobie sprawę, że jest niebezpiecznie, że trzeba bardzo uważać i wtedy nie ma brawury. Jeśli ktoś zaczyna jechać niebezpiecznie, to wszyscy zaczynają na niego trąbić, a czasami nawet zgłaszają takiego człowieka na policję, że on zagraża bezpieczeństwu innych. W takich warunkach może być więcej stłuczek, jest, ale zdecydowanie nie jest wypadków śmiertelnych. To tyle z tego wykładu na temat bezpieczeństwa. Natomiast zastanawiałem się, jak to jest z naszym postrzeganiem Boga i bezpieczeństwa tutaj. Brat mówił, że słyszymy o różnych problemach, różnych wojnach i różnych klęskach. To prawda, ale jeśli nas to nie dotyczy, to tak jest jakby... Wiemy, że za chwilę będzie śnieg, wiemy, że trzeba zmienić opony na zimowe, ale to jeszcze nas nie dotyczy. Kiedy popatrzymy sobie na Pismo Święte, to zobaczymy, kiedy najbardziej człowiekowi zależało na Bożej opiece. Kiedy zwracał się do Boga kiedy zwracał się do Boga o ratunek i mówił, Panie, ratuj! Wiecie kiedy? Patrząc na Księgę Sędziów, którą otworzymy, zobaczymy, jak to było. Księga Sędziów, drugi rozdział, od 7 do 19 wersetu, mówi tak. To jest slajd następny. Gdy Jozue rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli każdy do swojego dziedzictwa, aby objąć posiadanie ziemię, lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakie Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat Heres, na pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gaasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami pośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili, zaprzedali ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już postać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiadał Pan i jakim Pan to poprzysiągł i utrapił ich bardzo. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko założyli, idąc za innymi bogami i oddawali im pokłon. Rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przekazań Pana, oni tak nie postępowali. Ilekroć zaś Pan wzbudzał ich sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia. gdyż Pan litował się nad ich skargami, na ich gnębicieli ciemiężców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać pokój. Ten fragment mówi tak, dopóki żyli ludzie, którzy znali Pana, ci ludzie, którzy byli w tym narodzie, służyli też Panu. Oni Go znali, wiedzieli i czcili. Kiedy umarli ci, którzy żyli prawdziwego Pana, zaczęli ci ludzie znajdować sobie inne obiekty kultu. Kiedy popatrzymy sobie dalej, jeszcze w następnym fragment, w trzecim rozdziale, od 7 do 15 wersetu, to zobaczymy tak. Synowie Izraelscy czynili wtedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu Bogu swoim i służyli Baalom i Aszerom. Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszan, Risztaima, króla Aram-Nachraim. I byli synowie Izraelscy w niewoli u Kuszan-Risztaima przez 8 lat. Lecz gdy synowie Izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich ratował od Niela syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. I zawładał nim duch pański, więc sądził w Izraelu, a gdy ruszył na wojnę, Pan wydał Kuszan-Risztaima, króla Aramu, w jego rękę i zyskał on przewagę nad Kuszan-Risztaimem i zaznała ziemia spokoju przez 40 lat. A gdy umarł Odniel, syn Kenaza, i synowie Izraelscy w dalszym ciągu czynili zło w oczach Pana, dał Pan Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem za to, że czynili zło w oczach Pana. Skupił on przy sobie Amonitów i Amalekitów, a wyruszywszy podbił Izraela i zajęli miasto Pal. I byli synowie Izraelscy w niewoli u Eglona, króla Moabu, przez 18 lat. A gdy synowie Izraelscy wołali do Pana, wzbudził im Pan wybawcę, Ehuda, syna Gery, Beniaminita, męża Lewolenkiego, przez którego wysłali synowie Izraelscy haracz Eglonowi, królowi Moabu. Kiedy panował spokój, Izraelici zajmowali się swoimi sprawami. Bóg schodził na jakiś dalszy plan, na kolejny plan. Nie był najważniejszy. Tak jak tego Bóg oczekiwał, Bóg mówi, chcę być najważniejszy w twoim życiu, ale ponieważ był spokój, ponieważ było spokojnie wokół nich, oni zajmowali się zupełnie czymś innym, Bóg stawał się takim aktorem drugiego planu. Kiedy byśmy przeanalizowali kilka takich sytuacji w Księdze Sędziów, to byśmy zobaczyli, że kiedy ludzie mieli pokój, kiedy byli pozostawieni bez Boga, to zaczęły im przychodzić naprawdę głupie pomysły. Kolejny fragment z 4 rozdziału, też będą takie krótkie fragmenty, 4 rozdział, 1-3 werset. A gdy umarł Ehud, synowie Izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana, więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. A wodzem jego wojska był Sisera, który mieszkał, Haroszet Hagoim. Synowie Izraelscy wołali tedy do Pana, miał on bowiem 900 żelaznych wozów bojowych i srodze uciskał synów izraelskich przez 20 lat. I kolejny, jeszcze jeden fragment, to już będzie jeden z ostatnich z tej księgi. Od 6 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Potem czynili synowie Izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midjańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midjańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie Izraelscy przed Midjańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, naciągali Midjańczycy i Amalekici, ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozy, niszczyli plony ziemi aż do okolic Gazy, nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdyż naciągali wraz ze swoimi stadami i namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie Izraelscy do Pana. Zobaczcie, jak spełnia się to przykazanie, znaczy to przysłowie, które mamy w naszym języku. Jak trwoga, to do Boga. Jeśli było spokojnie, miło im się żyło, to zapominali o Bogu. Człowiek znajdował sobie czas na to, żeby może świadomie lub nieświadomie drażnić Boga. Łamał pierwsze przykazanie. Pierwsze przykazanie, które brzmi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie nade mną, ale nawet obok mnie. Czyli jeśli mamy coś lub kogoś, który jest na równi z Bogiem, to jest łamanie pierwszego przykazania. A Bóg chciał, żeby ci ludzie odrzucili to, co było obok Boga ważne, najważniejsze. On chciał być zawsze na pierwszym miejscu. Bóg chciał, żeby ci ludzie do Niego wracali i zsyłał nieszczęście. Jak słyszymy tutaj na 7 lat, tutaj na 20 lat, tutaj na ileś kolejne lat, na lata, które, kiedy byli prześladowani, ale wtedy, kiedy właśnie byli prześladowani, zaczynali przypominać sobie, jest ktoś, kto może nas ratować. Jest ktoś, komu możemy powierzyć swoje życie. Kiedyś nasi ojcowie mówili o jakimś Bogu, który wyciągnął ich przecież też z wielkiego problemu, jakim było mieszkanie w Egipcie. Ludzie odchodzili od Boga. Jeśli Bóg chciał, żeby do Niego wracali, zsyłał im doświadczenia. I ci ludzie wtedy wracali do Boga. Zaczęli wołać do Pana, żeby ich wybawił. Wydaje się, że to było tak dawno. Przecież Księga Sędziów powstała sporo, ponad 3000 lat temu. Jednak jak popatrzymy sobie na Nowy Testament, który jest troszeczkę młodszy, więc 2000 lat temu niecałe, to właśnie w tym fragmencie, który przeczytałem na początku, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, od 1 do tego 8 wersetu, jest powiedziane tak, że ludzie będą mówili pokój i bezpieczeństwo. Pokój i bezpieczeństwo. Jeśli tak jest, widzimy ten fragment, że gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Jeśli jest pokój i bezpieczeństwo, to tak jak z kierowaniem tymi pojazdami, które na początku przytoczyłem te dane, ludzie stają się zbyt pewni. Ludzie zaczynają myśleć, cóż to nie ja, wszystko potrafię, wszystko mogę. Przecież wspaniała pogoda, wspaniała prosta droga, wspaniały mój samochód. Wszystko mogę. Wydaje mi się, że kiedy ludzie zaczynają mówić o tym, że jest pokój i bezpieczeństwo, ale składając tę ufność w swoich siłach, w swojej mądrości, w tym, że my jako ludzie jesteśmy mocni, to zaczyna być problem. To, co brat mówił na początku, jeśli będziemy widzieć pokój i bezpieczeństwo w Bogu, wtedy jest okej. Okay. Tak powinniśmy żyć. Bo Bóg jest naszym obrońcą i tym, który daje nam pokój i bezpieczeństwo. Ale to ma wypływać właśnie od Niego. Kiedy zaczynamy w sobie pokładać nadzieję, to zaczynamy mieć problemy. Kiedy popatrzymy sobie na budynki kościelne, które przerabia się na hotele, na dyskoteki, na jakieś kawiarnie, puby, salony gier, tak jest. To najczęściej dzieje się to w krajach, gdzie jest bardzo duży dobrobyt, gdzie przykłada się bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa i do patrzenia na to, żeby człowiekowi było dobrze. Francja, Anglia, Czechy. Polska jeszcze nie, ale myślę, że za niedługo możemy do tego dojść. Uważamy się za kraj coraz bogatszy, bezpieczniejszy. Kiedy byłem we Francji i chodziłem po wspaniałych kościołach, widziałem tam bardzo mało ludzi. Naprawdę bardzo, bardzo mało ludzi. Kiedy rozmawiałem z jednym z księży i pytałem się, jak wyglądają ich nabożeństwa, nie chodziło mi o liturgię, ale chodziło mi o to, ile ludzi przychodzi. Mówi, że średnia wieku jest ponad 60 lat. Wszyscy inni nie wierzą w Boga. Bóg jest im niepotrzebny, bo czują się pewnie. Oni są zadowoleni z życia. My jako kraj też czujemy się coraz bardziej bezpiecznie. Coraz jesteśmy bogatsi, coraz bezpieczniejsi. Mamy coraz mniej wrogów. Kiedyś zawsze było wiadomo, że co kilkanaście lat, no może jeszcze nie w XX wieku, ale wcześniej, w wiekach XVI, XVII, to wiadomo było, że z której strony zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał nas napaść. Albo z zachodu, albo ze wschodu, albo z południa, a czasami nawet morze nie było problemem i przyszli z północy. Teraz nie widać takich wrogów. Z jednej strony jest to bardzo duży plus, ale ponieważ nie ma takiej obawy, nie ma takiej trwogi, to być może Bóg stracił na wartości? Być może czujemy się, że mamy pokój i bezpieczeństwo. Cóż nam więcej potrzeba? Myślę, że dlatego coraz trudniej rozmawia się o Bogu, bo jeśli stajemy się wystarczalni, samowystarczalni, nie myślimy o tym, co będzie w przyszłości, tu i teraz się liczy, to dla niektórych Bóg po prostu traci sens. Wydaje mi się, że to takie podobne do kierowców właśnie w ten bezchmurny, słoneczny dzień na prostym odcinku drogi. Myślą, mogę wszystko. Jestem samowystarczalny i bezpieczny. W których krajach chrześcijaństwo się rozwija? Myślę, że tam, gdzie jest prześladowanie. Wbrew pozorom, tam, gdzie jest prześladowanie, w Indiach, w Chinach, w Korei, nawet słyszymy w krajach muzułmańskich chrześcijaństwo, które jest bardzo tępione. Ludzie się nawracają. W miejscach, gdzie można nie tylko stracić wiarę, wolność, ale można stracić życie za wiarę. Nie można stracić wiarę, można stracić za wiarę, wolność lub życie. Gdzie przyznanie się do Chrystusa oznacza prześladowanie. Gdzie przyznanie się do Chrystusa oznacza odwrócenie się rodziny, przyjaciół, utratę pracy. A właśnie wtedy dla tych ludzi Bóg jest tak bardzo cenny, że nie obawiają się iść w tym kierunku. Powiedzieć tak, chcę iść za Bogiem. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że właśnie dlatego, że kiedy zobaczymy, że Bóg jest najważniejszy, a my jesteśmy słabi, to wtedy wszystko zaczyna się porządkować. Wtedy Bóg jest na pierwszym miejscu i tylko w Nim pokładamy nadzieję. Kiedy zaczynamy patrzeć na siebie i mówimy, no, czasami śpiewam taką pieśń, tylko w Bogu moje zbawienie, tylko w Nim jest moja nadzieja. Ale czy rzeczywiście Polacy tak myślą? Jakże często wydaje się, że myślą o tym, że jestem samowystarczalny. To mi wystarcza. Zastanawiałem się, jaką lekcję powinniśmy wyciągnąć z dzisiejszych rozważań. I może dla was, dla większości, to co powiem będzie kontrowersyjne. Ale jeśli Bóg jest dla nas mało ważny, kiedy zaczynamy patrzeć bardziej o tym, co ja mogę, to może zacząć trzeba się modlić o prześladowania. Może kiedy Bóg nam powszednieje, kiedy zaczęliśmy się czuć zbyt pewnie w naszym życiu, zaczęliśmy bardziej myśleć o tym, żeby ludzie mieli miły i przyjemny dzień, to może warto powiedzieć, Panie, ześlij prześladowania na ten kraj. Nie będzie łatwo, ale może wielu ludzi przyjdzie do Boga i powie, Panie, chcę Ciebie szukać. Jak mało jest takich ludzi. Może kiedy przyjdą prześladowania, to się zmieni. To jest bardzo trudne. Ja sam myślę, że mogłoby to pomóc, ale nie wiem, czy miałbym taką siłę, żeby powiedzieć, Panie, ześlij prześladowania na ten kraj. Spraw, żeby ludzie przestali czuć się bezpiecznie. Wtedy może zwrócą się do Ciebie. Ale kiedy patrzę na Izraela, to kiedy ci ludzie popełniali zło, Bóg troszcząc się o nich, zsyłał prześladowania, zsyłał doświadczenia. I wtedy ci ludzie się upamiętali. Upamiętali i mówili, Zacznijmy szukać Boga. Zacznijmy wołać do Niego. I Bóg się ulitował. Być może w krajach zachodnich potrzebne są jakieś doświadczenia. Ale znowu ludzie będą prześladowani, ludzie będą ginęli. To też nie jest złe. Znaczy, to też jest złe. Przepraszam. To też jest złe, jako patrząc na z takiej perspektywy chrześcijańskiej. Trudny wybór. Ale patrząc na pierwszy list do Tesaloniczan, który był przecytowany już w 5 rozdziale, widzimy: Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Jeśli tak jest, że my nie należymy do nocy i do ciemności, może nie musimy mówić o prześladowaniach tutaj na ziemi, ale trzeba mówić dobrze o tym, że te prześladowania przyjdą, jak przyjdzie Dzień Pański. Jak przyjdzie Dzień Pański, to te prześladowania przyjdą. Nie na nas, bo my jesteśmy już w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznym ręku Pana Jezusa Chrystusa, ale na ten świat, który nas otacza. Na tych ludzi, których znamy. Na tych ludzi, którym mówimy dzień dobry codziennie. Na naszych sąsiadów. Na tych ludzi, których widzimy w pracy. Przyjdzie taki dzień, gdzie będą mieli ogromne prześladowania. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę? Dzisiaj mogą mówić pokój i bezpieczeństwo, ale według Pisma Świętego przyjdzie na nich dzień zagłady. Skoro my to wiemy, jak często ich ostrzegamy, mówiąc: dzisiaj mówisz pokój i bezpieczeństwo, ale przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg upomni się o swoje. Podsumowując, my nie będziemy zaskoczeni, że Dzień Pański przyjdzie, ale być może będziemy zaskoczeni terminem. Dzisiaj na razie mówimy: o, przecież mówiono się, że to będzie już teraz, za chwilę. Nawet w Piśmie Świętym mówimy: o, czas pozostał krótki, a tu jeszcze jest tyle i tyle czasu. Ale wiedzmy, to nadejdzie. Czy za naszego życia, czy za życie naszych dzieci, czy kiedyś w przyszłości. Ten dzień nadejdzie. Czy my jesteśmy na to sami przygotowani? Wracając do wypadków, o których rozpocząłem, 1 300 000 osób rocznie. 40 miast wielkości Giżycka. Ilu z tych ludzi usłyszało Ewangelię? Ilu z tych ludzi będzie wyczekiwało Dnia Pańskiego z radością? Moi bracia i siostry, jesteśmy za to odpowiedzialni. Jesteśmy my za to odpowiedzialni. Żeby ci ludzie usłyszeli Ewangelię. Czy w życiu z Bogiem nadal jesteśmy czujni? Czy nadal On jest nam tak niezbędny, codziennie niezbędny, jakbyśmy byli prześladowani? Tym ludziom, którzy żyją w czasach prześladowań, w Chinach, w Indiach, kiedy słyszy się o tym, jak są prześladowani, czy teraz w krajach muzułmańskich, czy gdzieś w Afryce, to czasami włos się jeży na głowie. To czasami serce się rozdziera, że ludzie za wiarę w Chrystusa tak cierpią. Ale dla nich Bóg jest najważniejszy. Czy dla nas, kiedy żyjemy w takim czasie, w takim kraju, gdzie możemy powiedzieć pokój i bezpieczeństwo, mimo że słyszymy jakieś informacje o wojnach, nawet za naszymi granicami, o kataklizmach, o problemach, to jednak mówimy: no przecież my mamy NATO, jednak my mamy Unię Europejską, nic złego nie przyjdzie. Ale Pismo Święte nam mówi: wszelką swoją nadzieję złóż na Pana, nie na NATO, nie na Unię Europejską. Czy Bóg jest dla nas nadal tak bardzo cenny? Czy On jest na pierwszym miejscu? Czy we wszelkich troskach, na pierwszym miejscu zwracamy się do Pana i mówimy: Panie, ratuj. Drogi Ojcze, ratuj. Wy jesteście bowiem synami światłości i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. To jest wspaniałe zapewnienie, ale szósty werset mówi tak: przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Amen.